Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS dziś porozmawiamy, jak ustrzec się przed zakażeniem HIV i zachorowaniem na AIDS. W programie Szlachetne Zdrowie naszymi gośćmi są dr Dorota Rogowska-Szatkowska, która zakładała w 2002 roku punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia Faros. Witam pana.
Dzień dobry wszystkim.
To już tradycja, że przed Światowym Dniem AIDS organizowany jest Europejski Tydzień Testowania i zupełnie za darmo można zrobić testy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Białymstoku przy ulicy Bema 2. Sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, możemy do 1 grudnia, czyli do piątku, oprócz tego najbliższego czwartku, od 15 do 17.30. Mówię to po to, bo być może wiele osób nas słuchających właśnie skorzysta z tej informacji i uda się do tego punktu. Po co organizuje w ogóle tą akcję?
Przede wszystkim organizujemy taką akcję po to, żeby przetestowało się jak najwięcej osób, żeby promować testowanie nie tylko w tych tygodniach testowania, które przypadają na wiosnę i na jesieni danego roku, tylko też, żeby jakby skorzystać z możliwości promocji, bo ta akcja wtedy jest rozpowszechniona w całej Europie.
Ale jak dużym powodzeniem cieszy się ta akcja, bo testujecie już od ponad tygodnia i jakie jest zainteresowanie?
Tak, u nas wyjątkowo jest to 2 tygodnie testowania, czyli
mamy dwutygodniowy tydzień.
Dwutygodniowy tydzień, czyli tydzień plus w pakiecie gratis. Zainteresowanie jest większe z roku na rok, tak? Nie takie, jakie byśmy jeszcze chcieli, żeby było. Do tej pory przetestowaliśmy kilkadziesiąt osób w ramach tych 2 tygodni. Średnio na nasze dyżury przychodzi po 5-6 osób, ale to też nie jest stała frekwencja. Więc mi się wydaje, że na razie jest to niezły wynik z tego tytułu, że w tym roku idziemy na rekord i przetestujemy najwięcej osób w ramach roku 2023. Tak.
Mam nadzieję, jestem pewna, że po tym programie liczba chętnych będzie zdecydowanie jeszcze większa. Żebyście nie musieli godzin przedłużać urzędowania. Pani doktor, a dlaczego warto się testować?
Znaczy ja tylko dopowiem, że punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie testy robi się bezpłatnie, anonimowo, działa przez cały rok. Tylko nie codziennie, tylko w poniedziałki, środy, tak? Dobrze pamiętam?
Poniedziałki, środy i piątki.
Poniedziałki, środy i piątki.
Ostatnio doszedł do nas piątek.
I dlaczego warto pójść do tego punktu?
Bo wiedza ratuje życie. To takie hasło Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Ja przez 12 lat pracowałam w takim punkcie i pod koniec mówiłam pacjentom, że każdy wynik jest świetny. Ujemny jest super, radość, że się nic nie stało, ale dodatni, zwłaszcza jak pani przyszli do mnie na własnych nogach, jest też rewelacja, bo wiadomo, do jakiego doktora pójść. Wiedza ratuje życie.
A kto w szczególności powinien się testować?
No tak naprawdę takim moim marzeniem jest to, żebyśmy... Inaczej powiem, na początku lat 90. byłam na takim krótkim, prywatnym stypendium w Szwajcarii i odwiedzałam tamtejszy punkt testowania. I ku mojemu wstrząsowi umysłowemu wtedy przychodziły pary płci obojga, które postanowiły zacząć pościerowo konsumować związek, ale zanim to zrobią, to przychodziły do tego punktu, by sprawdzić, czy któreś z nich nie ma HIV-a. To było przed leczeniem, kiedy to naprawdę była poważna decyzja. Teraz jest to dalej ważna decyzja.
W sensie oni nie tyle, to była u nich chyba kwestia zaufania, ile chęć dania gwarancji partnerowi,
sobie nawzajem. Sobie nawzajem.
Że nic poza miłością do tego związku nie wnoszą.
Dokładnie tak. No to Szwajcaria też była jednym z nielicznych krajów, który od początku lansował pozytywnie prezerwatywy, czego w naszym kraju nigdy nie widziałam.
Jakie ryzykowne mogą być zachowania, po których powinniśmy się przetestować?
Każdy kontakt seksualny z nową osobą, jeżeli nie używa się prezerwatywy w trakcie, jest powodem do zrobienia testu. Po 6 tygodniach odczekania, bo przeciwciała przeciwko HIV muszą mieć czas, żeby się we krwi w mierzalnych ilościach pojawić.
Czyli dopiero 6 tygodni po takim ryzykownym zachowaniu tak. powinniśmy się testować, bo wtedy jest gwarancja, że test wyjdzie nam prawidłowo.
Że prawdziwie dodatni wyjdzie, bo wcześniej może wyjdzie na pewno ujemny, ale nie musi być to prawdą w dłuższym czasie.
Gdzie tak, jeszcze tak. możemy się zakazić HIV?
To tak zwane okienko diagnostyczne. W HIV możemy się zakazić, tutaj jak przede wszystkim pani doktor powiedziała, głównie przez kontakty seksualne.
Ale to najczęstsza też, droga.
Tak, najczęstsza, ale są inne drogi, które są bardziej zakaźne. Jest to kontakt z igłą, dożylne przyjmowanie narkotyków. Teraz rzadko się o tym słyszy, ale nadal jest to fakt. Ludzie stosują takie iniekcje i właśnie korzystając ze wspólnej igły możemy się zakazić takim HIV-em. Ale mamy też inne zagrożenia, bo w naszym punkcie w Białymstoku testujemy nie tylko przeciwko zakażeniom HIV, ale również HCV oraz przeciwko kile.
I to jest tydzień testowania także przeciwko tym zakażeniom.
Tak, dokładnie. Te testy robimy w pakiecie. W zasadzie osoba, która do nas przychodzi na badania, zostaje jej pobrana krew i z tej jednej próbki robimy 3 testy, więc raczej prawie nigdy się nie zdarzało, że ktoś wybrał, że ja chcę tylko test na HCV albo na HIV albo na kiłę, bo skoro to jest w pakiecie, to wszyscy robią cały zestaw. A w HCV, jak się okazuje, jesteśmy narażeni na HCV poprzez wiele innych różnych dróg. Takich, nie wiem, w takich miejscach, w których bywamy na co dzień. Powiedzmy u dentysty często korzystamy z badań endoskopowych. Jak to uświadamiamy osobom, które do nas przychodzą, czasami po prostu wykonać tylko jeden test, na przykład na HIV, bo gdzieś tam o tym przeczytali. Jak mówimy o tym, gdzie można się zakazić wirusowym zapaleniem wątroby typu C, czyli HCV, to jest zdziwienie, że nadal coś takiego dotyka mnie.
Nadal coś takiego dotyka, ale jak często? Ile macie takich przypadków? W jakich okolicznościach ludzie się zakażają HCV?
Ale przez seks też się HCV przenosi.
Tak.
Więc o ile pamiętam, to zakażeń HCV w Polsce jest więcej niż zakażeń HIV. Tylko, że jakoś tak mniejsza wiedza. Ja przeglądałam ostatnio biuletyn Krajowego Centrum i o HCV był taki artykuł zatytułowany HCV cichy zabójca. Bo może prowadzić przewlekłe zakażenie do raka wątrobowo-komórkowego. Jest leczenie skuteczne. Jest już bezpieczne, skuteczne leczenie. Więc dobrze by było sprawdzić.
A ja pytam o to, jak często dochodzi do zakażeń w różnych miejscach, zakażeń HCV. W sensie, na ile w dzisiejszych czasach jesteśmy bezpieczni, udając się do kosmetyczki, na pobranie krwi?
Ciężko powiedzieć, bo tak, generalnie nasza służba zdrowia jest przygotowana do tego, żeby uważać, tak, żeby dbać o higienę, ale no, też jesteśmy tylko ludźmi i czasami ktoś, nie wiem, w chaosie, natłoku spraw może zapomnieć zdezynfekować te czy inne narzędzie. Dlatego my zalecamy, żeby przynajmniej raz na kilka miesięcy, raz na pół roku taki test na HCV wykonać. Szczególnie, że korzystamy z różnych zabiegów. Chodzimy do kosmetyczek, robimy tatuaże, chodzimy do dentystów, dentystek. Więc jak często takie zakażenia występują? Jeżeli chodzi o Polskę, no to tych danych mamy trochę więcej niż zakażeń HIV. W Polsce to jest 165 tysięcy osób zakażonych obecnie. Na całym świecie jest to 71 milionów. W porównaniu HIV zakażonych w Polsce mamy obecnie około 20 tysięcy. Więc no tak to wygląda statystycznie, tak, ale statystyki to jedno, a testowanie się to druga rzecz i samoświadomość, czy też świadomość tych zakażeń, bo ktoś może pomyśleć i tak sobie porównać na szybko, nie wiem, zakażenia COVID, tak, które obracały się w mediach w iluś tam setkach tysięcy, w powiatach, w województwach, w milionach, jeżeli chodzi o kraje.
Z ostatniej doby w Polsce 3200 wykrytych
tak,
zakażeń.
Tak, a ktoś tutaj pomyśli, o, a 20 tysięcy HIV w Polsce, to nie mam się czego obawiać, to na pewno mnie nie dotyczy, bo tutaj to tylko narkotyki i seks z kimś o nieznanym statusie serologicznym, czyli z jakąś nową osobą, no a ja z takimi osobami nie sypiam. Mój partner, partnerka też nie, no to sobie nie, no nie będę się testował. I to jest takie trochę błędne koło.
A jak się przygotować do testowania? Przyjmujecie w godzinach popołudniowych, pobieracie krew i rozumiem, nie trzeba być na czczo o tej porze, o 15.
A mogę jeszcze dodać jedną drogę zakażenia? Przenoszenie z matki na dziecko. Dlatego ginekolodzy polscy zalecają, jeżeli zechcą zalecić kobietom ciężarnym zrobienie dwukrotnie w czasie ciąży testu na HIV, tylko zapomnieli, że kobiety same z siebie w ciąży nie zachodzą. Potrzebny jest do tego partner, więc dobrze by było, żeby partner też przyszedł na zrobić sobie test, bo sytuacja może być taka, że kobieta jest zakażona przez swojego partnera, który o swoim zakażeniu nie wie. I jak ona wróci z radosną, cudzysłów, wiadomością, że ma plusa, to prędzej to małżeństwo się rozleci, dziecko zostanie, ona z dzieckiem zostanie puszczona wolno, zanim mężczyzna zdecyduje się zrobić test. I nie ma możliwości ustalenia, kto był pierwszy. Nie ma takiej możliwości.
Ważne, żeby nikt nie był następny.
Ale dlatego warto by było, żeby kobiety wiedziały, że swojego partnera na ten test trzeba też zabrać.
A jak się przygotować do tego testu?
No przede wszystkim znaleźć czas, chwilę na to, aby przyjść. Sam test nie wygląda jakoś skomplikowanie. W zasadzie nie trzeba się umawiać, można spontanicznie przyjść w każdy poniedziałek, środę i w każdy piątek w godzinach 15-17.30. Czasami jest jakaś kolejka, więc trzeba poczekać. Staramy się zawsze wysłuchać takiej osoby przychodzącej i poświęcić jej jak najwięcej czasu. Jednak z tego względu, że jak widzimy, że ktoś jest w kolejce, że ktoś do nas puka, no to oczywiście nie możemy poświęcić tylko tej jednej osobie całego dyżuru, więc staramy się taką sprawę zamknąć 15 minut plus pobranie krwi. My w naszym biurze przeprowadzamy samą rozmowę, ankietę, staramy się, żeby osoba przychodząca była zaopiekowana, ewentualnie wskazujemy tej osobie jakieś nowe, inne drogi pomocowe, czy to ktoś może potrzebuje bardziej przegadać sprawę, typu psychoterapeuta, psycholożka, ewentualnie czy potrzebuje jakichś grup wsparcia. Wtedy kierujemy taką osobę do takich miejsc, a my sami z siebie po prostu staramy się wyjaśnić, jakie są drogi zakażenia, czy jest się czego obawiać, bo ludzie przychodzą naprawdę z różnymi sytuacjami, od takich bardzo świadomych po totalnie odjechane i nie mające nawet promila możliwości zakażenia HIV czy innymi wirusami czy bakteriami.
Ale przezorny, ubezpieczony. Po jakim czasie jest wynik testu?
Wynik testu, no u nas się otrzymuje go na kolejnym dyżurze. Z tego względu, żeby nam się logistycznie wszystko ładnie układało.
To nie jest tak, że telefonicznie zawiadamiacie albo
osobiście
mailowo.
Trzeba przyjść też po wynik testu na hasło. No z tego względu, że na przykład...
Czyli na hasło w ten sposób gwarantujecie anonimowość?
Tak, tak. Hasło i numer ankiety jest. No, dodatkowo tam wpisujemy datę i wiek osoby badanej, ale nie możemy wydać przez telefon takiego wyniku albo powiedzmy, nie wiem, bratu, siostrze, koledze, koleżance. Z tego względu, że jak wyjdzie test dodatni na przykład i ktoś bez odpowiedniego przygotowania przekaże informacje takiej klientce, klientowi, no to ktoś może spanikować, nie, może nie wiedzieć, co dalej robić i możliwe, że nie zgłosi się dalej na leczenie ARV, jeżeli jest ta osoba potencjalnie zakażona. Aż 16% według badań nie stosuje po otrzymaniu wyniku pozytywnego terapii antyretrowirusowej. Więc to jest ważne, żeby osoba przygotowana wydała taki wynik.
Ubiegły rok to prawie 2400 nowo wykrytych zakażeń HIV i był to rok rekordowy w historii Polski. Był, ale już nie jest, bo ten rok zamknie się wyższą liczbą. Tylko do połowy listopada zgłoszono 2590 zakażeń.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dlaczego tak szybko rośnie liczba zakażeń HIV?
No, wariantów jest kilka. Przede wszystkim...
Szybko żyjemy.
Też, ale należy również zwrócić uwagę na to, że tych zakażeń jest więcej, ponieważ...
Bo może więcej wykrywanych.
Więcej osób się testuje, tak? To też będąc w kontakcie z różnymi innymi PKD, czyli punktami konsultacyjno-diagnostycznymi w Polsce, zauważamy, że coraz więcej osób przychodzi do takich punktów. W naszym punkcie w tym roku też będzie rekordowa liczba osób, które przyszły się przetestować, więc to jedna sprawa. Druga to na pewno migracja osób po tej izolacji, którą jeszcze pamiętamy od 2019 roku, czyli czasy COVID-19. Eksperci wskazują też na inne czynniki. Ja słyszałem na przykład o otwarciu granicy z Ukrainą, chociaż tutaj dane naukowców są różne.
No to nie jest alarmująca liczba uchodźców z Ukrainy świadomych zakażenia HIV, tylko problem polega na tym, że nie wszyscy wiedzą o swoim zakażeniu, tak jak zdecydowanie nie wszyscy Polacy o zakażeniu wiedzą. Takim...
A możecie tak oszacować, czy to jest szacowane w ogóle, ile osób może nie wiedzieć o tym, że jest zakażonych?
Znaczy na pewno więcej wie niż nie wie, niż wie. To zdecydowanie więcej nie wie. I to jest problem, bo no, żyjemy w takich czasach, że dostępne leki powodują, że nikt nie powinien na AIDS w ogóle zachorować, a tym bardziej na AIDS umrzeć. A w Polsce ludzie na AIDS ciągle umierają. Umierają najczęściej tacy, których zakażenie HIV zostało rozpoznane równocześnie z pierwszymi chorobami wskaźnikowymi AIDS. I na rozpoczęcie terapii było za późno. To się ciągle dzieje.
A w jakich grupach wiekowych najczęściej dochodzi do zakażeń? Bo słyszałam, że u seniorów coraz ta grupa jest coraz większa.
No, słyszałam o powrotach sanatoriów też, ale to no, ładnych parę lat temu Amerykanie zrobili taką kampanię kierowaną do ludzi starszych z hasłem wiek to nie prezerwatywa. To szczególnie ważne dla kobiet, ale w Polsce dominują młodzi ludzie, tak? 20.
Tak, to jest przeważnie grupa wiekowa między 20 a 40 lat. I tak jak pani doktor tutaj powiedziała, jest duża nieświadomość przy takich zakażeniach wśród osób starszych, czyli wśród seniorów 60-70+. Głównie w Polsce utarł się taki stereotyp, że jak nie zagraża mi ciąża, w sensie zagrażać, w sensie, że jestem...
Ale to na całym świecie wieku, tak jest.
Tak, że jak już nie ma tej niechcianej ciąży, no to jest spoko, w sensie, że wtedy nie muszę się zabezpieczać. Tak jest w przypadku osób 70+, albo przy kontaktach analnych wśród osób młodych.
Czy HIV skraca życie? Czy może jednak można dożyć do późnej starości?
Jeśli się wie o swoim zakażeniu, jeśli się przyjmuje leki antyretrowirusowe zgodnie z zaleceniami lekarza, to można żyć tak samo długo jak średnia krajowa.
A leki refundowane?
Leki póki co są refundowane. A jak w ogóle, myślę, że będą.
Jak w ogóle wygląda życie z HIV pod warunkiem, że się je leczymy? Czy jest to jakaś uciążliwość?
Już chyba coraz mniejsza.
Coraz mniejsza, bo wcześniej to było tak, że się brało w ogóle garść leków. Jak się bierze leki, no to już nasz organizm się psychika widzi to, mamy tą czynność, ręka podaje leki, leki bierze zawsze osoba chora, czyli tak, ta świadomość, jestem chory.
Już się tego nawet chora. Nie analizuje.
Tak, dlatego weszły nowe rozwiązania. W chwili obecnej w Polsce dostępne są iniekcje, czyli zastrzyki. Taki zastrzyk przyjmuje się raz na 2 miesiące. Jest to zastrzyk w pośladek, w zasadzie 2 zastrzyki w jednym pośladek. Tylko to też jest do uzgodnienia z lekarzem, bo nie każdy takie leczenie ARV w iniekcjach może przyjąć. Ale tak, to idzie ku lepszemu.
Ale postępuje coraz mniej dokuczliwa ta przewlekła choroba.
Tak, ewentualnie jest to jedna tabletka raz na dzień.
Raz dziennie. Jedną tabletkę raz dziennie naprawdę można połknąć.
A do czego doprowadzi nieleczony HIV?
Do AIDS i śmierci.
Tak, czyli do zespołu różnych chorób.
To ponad 30 chorób, tak zwanych chorób wskaźnikowych AIDS. To choroby zakaźne, trudno poddające się diagnostyce, nowotwory, które częściej występują u osób z osłabioną odpornością. Więc naprawdę możliwości zejścia w nieprzyjemny sposób z tego świata jest mnóstwo. To jeszcze raz powtórzę, wiedza ratuje życie.
A czy osoba lecząca się z czasem przestaje zakażać? Po jakim czasie osoba z HIV jest bezpieczna dla innych?
Czy
w ogóle jest?
W ogóle jest. Jeśli przez pół roku poziom wiremii w organizmie krwi będzie poniżej 1000 kopii...
Ja myślałam, że to kilka lat trwa takie leczenie.
Nie, pół roku. To człowiek przestaje być zakaźny. Po angielsku to jest U równa się U, po naszemu N równa się N, niewykrywalny równa się niezakażalny.
No i wtedy można urodzić, spłodzić zdrowe dziecko.
Leki trzeba będzie już do końca życia przyjmować, żeby to zakażenie nie wróciło?
Każda przerwa w przyjmowaniu leków powoduje, że wiremia raptownie rośnie. Więc trzeba leki przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Najczęstszy taki błąd występuje, kiedy ktoś przyjmuje leki, ta wiremia już spadła, ale pojedzie na wakacje, te wakacje trwają tam, nie wiem, jakiś szybki weekend albo tydzień.
I nie weźmie leków.
Dobra, to się nic nie stanie, już ta wiremia mi spadła, przyjadę, będę kontynuować dawkowanie, a w tym czasie może właśnie się zdarzyć jakaś sytuacja, gdzie ta osoba może zakażać nadal.
Odstawianie leków bardzo szybko powoduje wzrost wiremii i co za tym idzie...
Co to jest to dokładnie, ta wiremia?
Wiremia to jest określenie ilości wirusa w organizmie, który się mierzy ilością kopii RNA wirusowego.
Czyli można go przebudzić, jeżeli nie weźmiemy
leków. Jeśli się nie weźmie leków, to zdejmuje się hamulec z wirusa i on hula.
Tak, bo leki to głównie taka tarcza, która powoduje blokowanie.
Namnażanie.
Jak wynika z naszej rozmowy, HIV może dotyczyć każdego, dlatego nie warto tego bagatelizować i może jednak warto zrobić test na przykład za darmo do piątku w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Białymstoku przy ulicy Bema 2. A gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dziś Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia FAROS oraz dr Dorota Rogowska-Szatkowska. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.